Tu Radio Kraków Kultura.
A teraz moimi Państwa gościem jest praktyk i teoretyk komiksu, może tak najprościej i najkrócej, ale także współinicjator, współzałożyciel Muzeum Komiksu w Krakowie Artur Wabik. Witaj. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o klasyku, ale może klasyku niekoniecznie kojarzonym z komiksem. I to się zmienia, ale może jeszcze bardziej zapracujemy, żeby było oczywiste, że Jerzy Skarżyński, jeden z najwybitniejszych scenografów XX wieku, był również poważnym twórcą komiksu. W ubiegłym roku setna rocznica urodzin tego artysty, 20. rocznica jego śmierci, jego odejścia. No i ten rok, który właśnie się rozpoczął, można powiedzieć, że w Muzeum Komiksu będzie to trochę pod znakiem Jerzego Skarżyńskiego, prawda? Tak to zaplanowaliście.
Tak, rzeczywiście w tej chwili mamy w naszej galerii przy ulicy Sarego 7 wystawę prac profesora Skarżyńskiego. Prac komiksowych, a więc tych, z którymi nie jest tak może w pierwszej chwili kojarzony. Mhm. Udało nam się zebrać wszystkie oryginalne plansze Jerzego Skarżyńskiego, które nadal znajdują się w Krakowie.
Sporo tego jest? Czy
niewiele, szczerze mówiąc. Niewiele, dlatego że cała spuścizna po profesorze uległa rozproszeniu w 2004 roku. Część z plansz kupili prywatni kolekcjonerzy. Niewielką część i to te plansze są u nas ponownie zebrane w jednym miejscu. Mhm. Natomiast znakomitą część, korpus prac kupiło Muzeum Śląskie. I tam znajdują się projekty scenograficzne, kostiumy, projekty kostiumów, szkice, ilustracje, ale właśnie również plansze komiksowe.
No tak, w centrum scenografii właśnie na Śląsku, no wydaje się, że to jest miejsce idealne dla tej twórczości, dla twórczości tej rangi. No więc trochę żałujemy, a trochę mamy to poczucie, że tak powinno być.
Cieszymy się, bez wątpienia. No. Cieszymy się. Przede mną leży album wydany w 2012 roku przez Muzeum Śląskie. Duży, monograficzny album podsumowujący całość twórczości profesora Skarżyńskiego. Mapy wyobraźni, surrealne światy Jerzego Skarżyńskiego. Piękna publikacja, w której znalazło się także miejsce dla komiksu. Jeden z rozdziałów poświęcony jest tej tematyce. Obszerny tekst Dawida Dziedziczaka, z którym warto się zapoznać, i produkcję plansz, to część z tych właśnie plansz dziś można zobaczyć w Muzeum Komiksu w Krakowie. Część zaś znajduje się w przepastnych magazynach Muzeum Śląskiego.
Tak. No o tych na razie nie będziemy rozmawiać. Skupmy się na komiksie. I może takie proste pytanie, jakie było miejsce właśnie tego medium w twórczości scenografa? No, a w ogóle miałeś okazję profesora poznać?
Przelotnie. 2004 rok, więc kres życia profesora to jest moment, w którym ja wchodziłem w swoje życie zawodowe jako wydawca komiksu. Ponad 20 lat temu już, czas szybko mija. Wówczas byłem wydawcą krakowskiego czasopisma, organu prasowego Krakowskiego Klubu Komiksu. Byłem ostatnim wydawcą tego periodyku i pamiętam, że w numerze, który był moim pierwszym jako w roli wydawcy, był właśnie wywiad z profesorem. No więc miałem okazję gdzieś otrzeć się o tą postać, ale bardzo, bardzo powierzchownie. Nie byłem wówczas ani teoretykiem, ani bardziej praktykiem komiksu. Byłem raczej aspirantem. Aspirowałem do roli wydawcy i kogoś, kto chciałby w tym medium w jakiś sposób funkcjonować. Dziś faktycznie zajmuję się tym zawodowo. Na profesora już z nami nie ma.
No właśnie, ale powiedz, jakoś naznaczyło cię to spotkanie? Było dla ciebie ważne? Zdawałeś sobie sprawę z tego, jak no ono jest fundamentalne jednak dla historii polskiego komiksu.
Chyba niespecjalnie, szczerze mówiąc. Tak. Pamiętam moje pierwsze spotkanie z Tadeuszem Baranowskim, które bardzo przeżyłem, znając doskonale jego twórczość. Niemalże na pamięć wiele tekstów z jego komiksów, natomiast twórczość Jerzego Skarżyńskiego była mi znana bardzo pobieżnie. To był okres, w którym wydawnictwo Post wznowiło Janosika, uzupełniając zresztą komiks o brakujące kolorowe plansze, i rzeczywiście wykonano bardzo dobrą robotę taką rekonstrukcyjną przy tym komiksie, zresztą jeszcze pod okiem profesora, więc ja wiedziałem, że kto to jest, czym się zajmuje, ale chyba chyba to spotkanie wówczas nie było dla mnie tak ważne.
Cóż, no myślę, że dzisiaj patrzysz na nie inaczej i pewnie to jeden z ostatnich wywiadów udzielonych przez Jerzego Skarżyńskiego był.
Tak, zdecydowanie. To był, a już chyba na pewno ostatni na temat komiksu, więc no trzeba pamiętać, że profesor Skarżyński był nie tylko twórcą adaptacji komiksowej Janosika, nie tylko twórcą komiksu na temat czy adaptacji Fantomasa Cortazara, tylko był też wielkim entuzjastą tego gatunku. Mhm. Był chyba jedyną osobą na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która to medium dopuszczała w ogóle do dyskursu artystycznego. Wiem, że część twórców krakowskich, Rafał Szłapa, Joanna Karpowicz, Dagmara Matuszak, miały styczność z profesorem jeszcze w okresie studiów i wspominają to jako spotkanie z jedyną osobą w murach uczelni, która w ogóle chciała o komiksie rozmawiać w poważny sposób. Zresztą profesor był członkiem takiej dość prestiżowej organizacji Association Internationale des Autors des Comics et Cartoons. To nie wiem, czy to dobrze w ogóle wypowiadam, ale to we Włoszech się taka mieściła taka organizacja i to już w latach 70. On jako jedyny, pierwszy Polak i długo jedyny był aktywnym członkiem, jeździł na festiwale, z których reportaże publikował na łamach Przekroju.
Co on miał z tym komiksem, powiedz, bo wyłania się obraz no bardzo nieoczywisty. Jeszcze pamiętajmy, że on był praktykującym scenografem, szanowanym, cenionym, wykładowcą akademickim, co przywołałeś. Dziękuję też za tę perspektywę. No i tu coś takiego. No, nie rozmawiam. To się działo w latach 70. Ten podział na kulturę niską i wysoką był no, drastycznie inny niż dziś. Myślę, że dla młodego pokolenia to może być zupełnie niezrozumiałe te pytania, które tak zadaje właśnie podekscytowana. No,
to wszystko zaczyna się dużo wcześniej, bo w latach 40. Ja może oddam głos profesorowi, bo akurat mam właściwy cytat na tą okazję. Tak oto mówił w 90. roku Jerzy Skarżyński. Przyjaciel ojca, Chrzanowski, zresztą znakomity krakowski księgarz, miał tuż przy rynku na ulicy Świętego Jana księgarnię. Przez lata odkładał dla mnie niesprzedane numery zagranicznych, weekendowych wydań gazet z barwnymi komiksami. Nie zawsze rozumiałem, o czym w dymkach mówią, ale ojciec uważał, że w ten sposób choć trochę nauczę się angielskiego. Oglądając obrazki, mogłem śledzić akcje. Zafascynowała mnie sama istota komiksu. W niektóre niezrozumiałe dla mnie dialogi wstawiałem własne komentarze, rysowałem dalszy ciąg tajemniczych historyjek.
Cudowne.
No właśnie, nie jest to tak bardzo odległe od doświadczeń powojennych osób, które z kolei ze względu na żelazną kurtynę nie miały dostępu do całości opowieści obrazkowych. Ja sam, dorastając w latach wczesnych 90., nie miałem wglądu w całość historii na przykład superbohaterskich, które publikowano fragmentarycznie na rynku polskim. Też pewnych rzeczy musiałem się domyślać, dopowiadać, dopisywać, przerabiać, przekształcać.
No tak, ale ten... Czyli no, można powiedzieć, że domowa edukacja sprawiła fantastyczny pomysł ojca, że dla Jerzego Skarżyńskiego czytanie komiksu, posługiwanie się nim, używanie tego medium było czymś naturalnym. Niemniej szukam jednak wyjaśnienia dla ważności tego medium w jego sztuce, bo To nie były przecież tylko takie ekscesy.
Nie, natomiast...
Całkiem dużo publikował, można powiedzieć.
Skarżyński przede wszystkim uważał się za konsumenta komiksu, to znaczy lubił je czytać, zbierał je, przywoził je chętnie z zagranicznych festiwali filmowych, teatralnych, później też komiksowych. Komiksem zawodowo zajął się właściwie przypadkiem. On dostał propozycję od Tadeusza Kwiatkowskiego, żeby przerobić na komiks serial Janosik. Zresztą wówczas serial dopiero planowany, bo nie wszyscy wiedzą, ale te rzeczy powstawały z grubsza równocześnie. Mhm. Tam oczywiście były pewne wytyczne, postaci musiały mieć wygląd aktorów serialowych i tak dalej. Natomiast to był jakiś taki pomysł bliski temu, co dzisiaj proponują nam na przykład duże sieci streamingowe, wypuszczając równocześnie z serialami adaptacje komiksowe w zasadzie jednocześnie. Więc bardzo takie, jeśli chodzi o tak zwane IP, Intellectual Property, to gdzieś w ogóle bardzo pionierski pomysł. No i on sam mówił, że nie przypuszczał, że kiedyś zajmie się tym tak serio i tak bardzo go to zafascynuje i wciągnie.
Czyli przede wszystkim Janosik, to może tak na użytek naszej rozmowy przypomnijmy inne ważne realizacje Jerzego Skarżyńskiego, żeby domknąć tę część encyklopedyczną, powiedzmy.
Tak. Fantomas przeciw wielonarodowym wampirom to jest właściwie...
To brzmi świetnie.
Tak. To jest w zasadzie książka, która zawiera elementy komiksu. Bardzo ciekawa hybrydowa formuła, bo mamy kilkanaście czy kilkadziesiąt stron prozą. Następnie wchodzi krótka sekcja komiksowa, czyli na przykład 8 plansz w kolorze zresztą z dymkami. No i dalej mamy znów prozę, więc to już w ogóle się z trudem mieści w jakichkolwiek gatunkowych ramach. Mamy krótkie formy komiksowe na potrzeby plakatów, na przykład Piknik na skraju drogi Strugackich. Można zresztą zobaczyć te komiksy u nas na wystawie w tej chwili. Mamy Życie Pi. To jest taki komiks, który nigdy się nie ukazał drukiem. Właściwie legendarny komiks Skarżyńskiego, którego artefakty w postaci szkiców, nieskończonych plansz, ale też reprodukcji plansz zaginionych, czy takich, które trafiły w miejsca, właśnie nie wiemy dokładnie dokąd. Próbujemy to teraz trochę zrekonstruować wszystko, żeby ustalić tak naprawdę, jaka była długość oryginalnie tego komiksu. Powiem zresztą szczerze, że mamy w Krakowie wybitnych badaczy twórczości Jerzego Skarżyńskiego. Maciek Szatko, Andrzej Płatek to są ludzie, którzy tropią na przykład wydawnictwa prasowe włoskie czy francuskie z lat 70., o których nikt nigdy nie słyszał w Polsce, w których były publikowane fragmenty czy całostki.
To jest zdumiewające jednak, mimo żelaznej kurtyny.
Tak. No,
chodzi o to, że Skarżyński tak. Był po prostu w tym obiegu.
Był. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne. On to był w obiegu komiksowym, tym włoskim. To znaczy on tam publikował, on tam jeździł, on tam był jurorem w konkursach. On naprawdę tym komiksem europejskim żył w czasach, w których mało kto miał do niego dostęp. Potwierdza to zresztą duża kolekcja komiksów Skarżyńskiego, która trafiła w całości do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. To również się wydarzyło po śmierci profesora. Tak jak powiedziałem, ta spuścizna uległa rozproszeniu. Tam było wiele komiksów z dedykacjami od znanych europejskich twórców, bardzo znanych, takich jak Hugo Pratt czy Milo Manara, więc to w całości trafiło do biblioteki w Poznaniu.
Tak. No to mniej więcej wiemy, jaki jest status, chwila przerwy i wracamy, bo są wystawy. No i to jest główny powód dzisiaj naszego spotkania. Przypominam, moimi państwa gościem jest Artur Wabik, Muzeum Komiksu i o komiksach Jerzego Skarżyńskiego dzisiaj rozmawiamy.
Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj w Radiu Kraków Kultura rozmawiamy o komiksie Jerzego Skarżyńskiego. Jerzego Skarżyńskiego, znakomitego i doskonale znanego polskiego scenografa, teatralnego, filmowego, malarza. Ach, twórcy plakatów. No właściwie można by bez końca ciągnąć tę notę encyklopedyczną. Wybitna postać, której stulecie obchodziliśmy w ubiegłym roku, w grudniu. No i na szczęście jeszcze do połowy stycznia oglądać można w Muzeum Komiksu wystawę plansz komiksowych Jerzego Skarżyńskiego. Co potwierdza Artur Wabik, nasz gość i praktyk, i teoretyk, jak powiedzieliśmy, komiksu. Wróćmy na tę wystawę i zanim państwu opowiemy dokładnie, z jakich prac, z jakich komiksów te plansze oglądać można, to zapytam tak bardzo ogólnie, powiedz, znając twórczość Skarżyńskiego, czy Skarżyńskich, bo pracował bardzo często ze swoją żoną Lidią Mintic, pierwszą żoną, to była twórczość tak zanurzona w konwencji surrealizmu. To wszyscy, myślę, jeśli się interesujemy sztuką XX wieku, to czujemy. Czy jego styl rysunku komiksowego był jakoś paralelny, czy to może było zupełnie coś odrębnego?
Myślę, że był silnym odbiciem epoki i estetyki lat 70. W szczególności mówię teraz o Janosiku, o tych jego głównych pracach komiksowych. Skarżyński uważał się, sam siebie uważał przede wszystkim za malarza. Na tle tych wszystkich aktywności artystycznych, które uprawiał, to...
Ciekawa, nie powiedziałam, że był malarzem. Różne rzeczy o nim powiedziałam, ale chyba tego słowa zabrakło, tak?
No właśnie, dlatego to przywołuję, bo dla mnie to jest przede wszystkim rysownik. I tutaj wielu badaczy się z tym zgadza, że w którą stronę by się nie rozejrzeć po twórczości Skarżyńskiego, to wychodzi nam rysunek, rysownik przede wszystkim nam się wyłania, tak? I z tych plakatów, i ze scenografii, i z komiksów, i tak dalej. Natomiast on sam pewnie z tego, co wiem, chciałby przede wszystkim być uważany za malarza. I już w tym tkwi pewien paradoks,
no,
że...
No, właśnie nazwałabym to paradoksem jednak.
To jest w ogóle częste, a już w szczególności wśród artystów z tej epoki. To znaczy, oni bardzo często postrzegali jakiś wycinek swojej twórczości za szczególnie ważny. Tak było na przykład z Krystyną Wójcik i z jej exlibrisami. Ona uważała siebie za autorkę przede wszystkim exlibrisu. Zresztą za życia otrzymywała nagrody w tej dziedzinie, była pokazywana na Biennale i tak dalej. Natomiast dziś nikt o tym nie pamięta, że ona takie rzeczy robiła. Jeśli w ogóle ktoś pamięta tą postać, to przez pryzmat komiksu.
No tak.
Więc to też pokazuje, jak daremne są nasze próby zapisania się w historii jako specjalista w danej dziedzinie. Najczęściej pamiętają nas zupełnie inaczej.
No to jest bardzo ciekawa dygresja, ale nie zagłębiajmy się w nią. Słowem, spoglądając na komiksy Jerzego Skarżyńskiego, tę malarskość jego wyobrażeń o sobie samym odczytamy gdzieś?
No myślę, że tak. On doskonale operuje kolorem. Tam, gdzie to jest oczywiście możliwe. Janosik jest skonstruowany w taki specyficzny sposób ze względu na pewne niedobory surowcowe, drukarskie. Tam po prostu co druga rozkładówka jest kolorowa, co druga jest czarno-biała, więc zjawisko...
To jest ta tajemnica, tak?
Tak, zjawisko
jakoś
tam...
Nie jakiś
tam...
projekt artystyczny.
Tak, tak. To jednak wszystko było podyktowane rzeczywistością surowcową i gospodarczą tego takiego, no wcale nieschyłkowego jeszcze PRL-u, więc widzimy to też w komiksach Janusza Christy, to się pojawia, to nie jest tak odosobniony przypadek. Stąd też ta koncepcja wydawnictwa Post, o której wspominałem wcześniej, żeby we wczesnych latach 2000 jednak dokolorować te brakujące plansze. Wówczas to zrealizowano, żeby ten Janosik w całości mógł być w kolorze oglądany. Natomiast faktem jest, że ten brak kolorów co drugiej rozkładówce się nawet dziś nam ujawnia na naszej wystawie, bo część kolekcjonerów wypożyczyła nam plansze w zestawach, czyli kreska plus kolor, a część tylko w kresce czarnej, bo po prostu kolor oryginalny, analogowy, niekomputerowy, nie istnieje do połowy z tych plansz.
No to można powiedzieć, że jakieś białe kruki trochę się
robią. Tak, oczywiście. To znaczy to są takie zawiłości komiksu z tamtej epoki, które też pomagają nam, badaczom, uwiarygadniać. To znaczy od razu wiadomo, co jest oryginałem, a co jest jakąś ewentualną podróbką. Łatwo jest się zorientować. No, wiemy, co nie istniało, więc... Tak.
Janosik to, można powiedzieć, takie opus magnum komiksowe Jerzego Skarżyńskiego, prawda?
Bez wątpienia. Bez wątpienia. Osiem zeszytów, które się składają razem na taki dość solidny tom. To wydanie z początku lat 2000, tuż przed śmiercią profesora, było takim dość solidnym albumem. Natomiast wcześniej to się ukazywało w zeszytach takich szytych z szywkami. Natomiast
można było kupić w kiosku?
Tak, zdecydowanie. One były dość duże formatem, bo one miały taki format, praktycznie byśmy powiedzieli prasowy, jak rozłożony przekrój. To był
nieprawdopodobne.
Tak, dosyć duże to było. Rzeczywiście. My to mamy, można zobaczyć u nas na wystawie też te wydania z lat 70. i porównać z oryginalnymi planszami widocznymi na ścianie.
I jaką część tego Janosika w planszach możemy zobaczyć? Powiedziałeś 8 zeszytów.
No. Nieznaczną, tak naprawdę, w kontekście całego dorobku, znaczy całej długości, objętości tego komiksu. Na wystawie można zobaczyć 16 plansz oryginalnych z różnych tytułów. Większość z Janosika, część z Fantomasa, trochę ilustracji do właśnie Pikniku Strugackich, parę ilustracji z Nowej Fantastyki z tego okresu lat 90. i rarytas, wczesne ilustracje profesora Skarżyńskiego z okresu, kiedy jeszcze chyba nie myślał, że będzie profesorem. Mówimy o latach 33 do 44. 4, mniej więcej 11 lat obejmuje ten okres. W tym są lata okupacyjne. Dużo ilustracji z 39-40, które być może nie odbijają tak bardzo atmosfery wojny. To nie są ilustracje, to nie są rysunki z natury, to nie są reportażowe jakieś notatki, tylko to są raczej... No, trzeba pamiętać też, że Jerzy Skarżyński był młodym chłopcem wtedy. No. Rocznik 24, a więc nastolatkiem. I to są takie wczesne wprawki z obszaru ilustracji książkowej, bym powiedział, ale też plakatu filmowego. On tam sięga po Chandlera, po te rzeczy, które są w kinie aktualnie, po te rzeczy, które czyta z wypiekami.
Czyli Jerzy Skarżyński, profesor Skarżyński był normalnym nastolatkiem.
Tak, no, znaczy nie,
to fajne.
Właśnie chyba nie do końca normalnym. To znaczy...
No tak, interesującym się komiksem. To
ale,
miałam na myśli.
Ale jak się patrzy na te prace, to one są niezwykle dojrzałe. Aha. I to jest rzeczywiście szokujące. To znaczy, część rysunków, na przykład kredkami kolorowymi z lat 40., które można u nas zobaczyć, ujawniają niezwykłą dojrzałość plastyczną. To znaczy, jak na 16-latka, to jest po prostu niewiarygodne. On bardzo wcześnie rozpoznał swój potencjał. Dlaczego tak myślę? Bo większość tych szkiców młodzieńczych jest sygnowana. On podpisywał swoje prace w sposób kunsztowny. Ten podpis, który mu towarzyszył potem przez resztę życia, został wypracowany w nastolęctwie. To jest niebywałe. No muszę powiedzieć, że wgląd w te wczesne prace, a mamy ich w kolekcji 133, dar od drugiej żony profesora Aliny Skarżyńskiej, tak. Bardzo dziękujemy. To jest już u nas na stałe, więc będzie można kontekstowo te prace zawsze pokazywać, na przykład z planszami, czy z innymi późnymi pracami dojrzałymi.
A to fantastyczna opowieść o młodym Jerzym, młodym Jurku. Zresztą a propos tej świadomości rysowniczego Ewr, tak staram się to jakoś dostojnie nazwać, to zwróć uwagę, wielu rysowników, ilustratorów, twórców komiksów ma takie poczucie godności. No to słynne Pink Seed, prawda? Można powiedzieć, no, typowe dla sztuki dawnej. No i współcześni rysownicy często używają łaciny. To jest... Coś w tym jest, tylko co? No, jakaś przekora?
Powiedzielibyśmy ego, tak? Ale w taki dobry sposób chyba. Tak. Akurat na przykładach, które teraz omawiamy, no. Przywołałaś Butenkę, to jest kolejny tytan polskiego komiksu, ilustracji, no w ogóle bardzo szeroko też. To Pink Seed, które on tam wprowadził, Butenko Pink Seed, czyli tak narysował Butenko, no konfudowało. Na przykład w Japonii uważano, że to jest prawdopodobnie człon imienia lub nazwiska, więc nawet na umowach Butenko dostawał tam właśnie Butenko Pink Seed, tak? Więc gdzieś ten... No ale to też jest kontekst kulturowy zupełnie inny, azjatycki, więc... Ale były związane z tym śmieszne historie. No i tak, to upór niektórych twórców, żeby sygnować, czy jakoś podpisywać, czy...
Albo zagrać na nosie tym, którzy uważali, że ci wybitni artyści zajmowali się niepoważnymi sprawami.
No tak, bez wątpienia, ale też pewnie kryje się w tym pewien kompleks, bo jak wspominałem już wcześniej, wielu z nich uważało, że to inna część ich twórczości jest istotna. Jakaś, tak? I komiks wielu z nich uważało jednak za chałturki. To nie bójmy się tego. To znaczy, może nie ci najwięksi, Papcio Chmiel, Butenko, ci wiedzieli i w pełni rozumieli język komiksu jako pełnoprawny. Natomiast wielu twórców z tamtych czasów jednak te komiksy traktowało jakie takie szybkie formy zarobkowania, niezobowiązujące, z dnia na dzień tworzone, bo to jednak w rytmie wydawnictw prasowych codziennych czy cotygodniowych. I tutaj to jest w ogóle ciekawy klucz też do rozmowy o twórczości tego okresu.
No tak, o rangach, które się zmieniają i o historii, która, no, można powiedzieć, zadecydowała inaczej o tym, co powinno brzmieć na etykiecie i w której przegródce bibliotecznej.
Ten problem nam się też ujawnia bardzo często właśnie przy tym naszym projekcie upamiętnień literackich ławek.
No właśnie. Bo... Skarżyński już ma.
Sprawę. Tak, tak, ale no, mamy już 4 ławki, bo staramy się upamiętniać w sposób chronologiczny wszystkich twórców komiksów związanych z Krakowem, a więc pierwszy był Artur Bartels, mieszkający w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku. Tu zmarły i pochowany na cmentarzu rakowickim. Następny Marian Walentynowicz, potem Papcio Chmiel, no i wreszcie, Jerzy Skarżyński. To jest taka sztafeta pokoleń twórców komiksowych od 1850 do tak naprawdę lat 70. XX wieku, więc już spory ten odcinek historii komiksu udało nam się upamiętnić. Ale dlaczego mówię o pewnej konfuzji z tym związanej? Bo bardzo często mamy wątpliwości, czy dany twórca był twórcą literatury rozumianym tak, jak my ją dzisiaj rozumiemy. To znaczy, czy w jego twórczości przeważało słowo, czy obraz, czy...
No ja, tak, skoro wypełniał dymki, to jednak tworzył literaturę, można powiedzieć, do
tak,
pewnego
tak.
stopnia.
Tak, tak. To znaczy, no oczywiście komiks jako przekaz taki ikonolingwistyczny łączy te dwa elementy, no ale bardzo często jest tak, że na tych ławkach, jeśli państwo, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale słuchacze, ale są QR kody i one po zeskanowaniu odnoszą nas do fragmentu utworu twórcy. No tylko przenoszą nas do fragmentu utworu w zapisie literniczym. No i teraz mamy tu czasami pewien dylemat, jaki fragment zacytować, w jaki sposób, jak ten komiks okroić z warstwy graficznej, żeby nie zubożyć go. No, więc takie mamy czasami...
Żeby to w ogóle było na temat, prawda?
Dylematy, tak.
Dobrze. Rozumiem, że ten projekt, skoro o ławkach rozmawiamy, on będzie kontynuowany i to już wkrótce.
Tak, tak. Odsłaniamy 2 ławki rocznie. Jedną na wiosnę, drugą jesienią. Od 2 lat, to jest nasz 3 rok działania w ramach kodów literatury, kodów miasta, części programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, wspólnie z miastem, z Krakowskim Biurem Festiwalowym. Już za moment, na wiosnę bieżącego roku, kolejna 5 ławka literacka, tym razem imienia, czy też pod patronatem Janiny Pochorskiej, pierwsza kobieta w naszej Alei Komiksowych Sław.
No, można powiedzieć nareszcie.
No. Tak, tak. Ale to,
no, chociaż panowie dominowali i jakby no...
To jest podyktowane chronologią. Tak. Myślę, że tych kobiet nam się pojawi za moment jeszcze trochę w tym. I ławek, mam nadzieję, nie zabraknie, bo na odcinku od ulicy Sarego, od Muzeum Komiksu, w kierunku Wawelu, idąc plantami, jest jeszcze ich kilka, więc myślę, że i dla kobiet tam znajdzie się przestrzeń i o to zadbamy. Więc już w marcu ławka Janiny Pochorskiej, tworzącej, jeśli państwo nie wiecie, komiksy...
Właśnie, pomyślałam, że może przypomnijmy, prawda?
No
bo
właśnie,
to jest kwestia pokoleniowa.
Pod pseudonimem Jan Kamyczek na łamach przekroju. Oczywiście głównie kolumna poświęcona Savoir Vivre'owi, ale również szereg ilustracji i w tym ilustracji o charakterze narracyjnym, czyli tworzących jakieś opowieści, ciągi narracyjne, które dzisiaj byśmy nazwali komiksami, czy też wczesnymi formami komiksowymi i tutaj udało nam się takich trochę odszukać. Wspólnie z kuratorką Alicją Zioło pracujemy w tej chwili nad wyborem prac Jana Kamyczka, czyli Janiny Pochorskiej, które moglibyśmy zaprezentować przy okazji na wystawie towarzyszącej też otwarciu ławki literackiej Janiny Pochorskiej.
Tak, i ten pseudonim, męski pseudonim też jest opowieścią o dawnych czasach, kiedy no, po prostu lepiej było być facetem.
Tak, ale my też na ławce nie będzie pseudonimu, będzie Janina i Pochorska. Zależy nam na tym, żeby pokazać prawdziwe oblicze tej twórczyni, a żeby ją trochę zdemistyfikować spod tych, bo to nie jest jedyny jej pseudonim. Na łamach przekroju ich było kilka, a może nawet kilkanaście i chcielibyśmy to wszystko jakoś spróbować odkręcić i pokazać tą Pochorską, która gdzieś tam była pod spodem, która była zresztą postacią tragiczną w dużym stopniu, bo jednak jej związek z Marianem Aile i jej rola takiej właśnie sekretarz redakcji, ale taki trochę matkującej tym wszystkim literatom pogubionym, przekrojowym, więc...
Tym wszystkim wybitnym facetom,
tak. Tak, więc to jest trochę herstoryczne też działanie to z tą prawda. Naszą ławką i z tą wystawą zaplanowaną na najbliższe miesiące.
Będziemy państwa na tę wystawę zapraszać, na pewno tym bardziej, że pierwsza kobieta dołącza do cyklu ławkowego. Ja lubię ten cykl, bo jest dyskretny, bo nie zakłóca przestrzeni, tylko po prostu się w nią wpisuje. No
to... I można sobie usiąść z profesorem Skarżyńskim czy z Janiną Pochorską i posiedzieć i po prostu popatrzeć na planty.
Jeszcze to prosiłabym cię, Arturze, żebyś ewentualnie mnie wyprowadził z błędu. Jakoś wydawało mi się, że Jerzy Skarżyński miał jakieś upodobanie do ilustrowania fantastyki. Czy tak było? Nawet konwencja, którą się posługuje, ma w sobie coś, kolokwialnie powiem, kosmicznego.
Tak, tak. Wspominałaś o surrealizmie wcześniej. To jest bez wątpienia jakiś trop do badania jego twórczości, bardzo silny. Drugim pewnie jest to, o czym ja z kolei mówiłem, czyli pewien duch epoki. Lata 70. ze swoją estetyką taką trochę post-art deco. No, hipisowskie też ruchy bardzo mocno przyniosły taką estetykę, do której on też się odwoływał w swojej twórczości plakatowej, ale też ilustratorskiej.
No ja Lema chyba nawet ilustrował, jeśli dobrze pamiętam.
To znaczy Skarżyński w ogóle był czytelnikiem fantastyki. Pisma, ale w ogóle gatunku też literackiego. On fantastykę lubił, szanował, traktował równoprawnie i chętnie ilustrował w związku z tym również. Przede wszystkim twórców polskich, to jest jasne, i radzieckich, tak jak na przykład Strugaccy. No bo do tego był dostęp i to i na to też było zapotrzebowanie, bo to było we fragmentach publikowane na łamach czasopism, czy później w formie książkowej. Ale nie stronił też od tej literatury anglosaskiej na przykład, jak Ursula Le Guin, czy Tolkien. Czy znał to, tym się też ekscytował, więc tutaj to skojarzenie jest absolutnie właściwe.
No i doskonale rozumiemy akurat tę pasję Jerzego Skarżyńskiego, bo ten świat, mówię o rzeczywistości, która nas otacza, w której rozmawiamy, to za mało. No i tak, czujemy, że coś jest na rzeczy albo poza nią. Dobrze, do 16 stycznia, do połowy stycznia ta wystawa w Muzeum Komiksu w Krakowie przy ulicy Sarego. Bardzo państwu gorąco polecam tę ekspozycję, bo no, możliwość zobaczenia plansz jest jakimś wyjątkowym doświadczeniem. To są kruche, papierowe materiały i po prostu tego się nie pokazuje tak często.
Absolutnie. Dodatkowo chciałbym podkreślić, że to są plansze z kolekcji prywatnych. W większości. Poza tym pracami młodzieńczymi, które są w naszym zasobie i kilkoma ilustracjami właśnie z nowej fantastyki, które są już jakby własnością Muzeum Komiksu, to pozostałe plansze są od prywatnych kolekcjonerów. I ostatni raz, kiedy one wszystkie razem były w jednym pomieszczeniu, to było ćwierć wieku temu. Czy kiedyś jeszcze się wszystkie w jednym pomieszczeniu znajdą, to wątpię. Szczerze mówiąc.
Dobrze, że to powiedziałeś. Tak.
Tak, bo trochę zadaliśmy sobie trudu, żeby jednak pozyskać od zaprzyjaźnionych z nami kolekcjonerów, wyciągnąć z ich przepastnych archiwów oprawione, nieoprawione prace różnego rodzaju. My to oczywiście będziemy digitalizować w całości, tak jak u nas wisi. Mimo pewnej niekompletności tego wyboru, tego zbioru, to jednak spróbujemy to utrwalić w czasie, taką sytuację, że one wiszą w jednym pomieszczeniu, bo mam wrażenie, że to się już nie powtórzy.
Dobrze, że zwracasz na to uwagę. Pędzimy do 16 stycznia, jest czynna ta wystawa.
A nawet do 15.
A, przepraszam.
Po 16 otwieramy kolejną, więc
no, a, to dlatego.
Musimy jeszcze powiesić, także tak.
Dobrze, to na zakończenie właściwie taki wątek, który mam nadzieję otwiera nasze kolejne rozmowy i rozważania o komiksie tym XX wieku, ale także współczesnym. Powiedz, czy... komiks, nie mamy problemu już dziś z rozumieniem, z traktowaniem komiksu jako autonomicznego dzieła sztuki na przykład, ale kontekst na przykład zabytku. Co ty na to?
No właśnie. No.
Ale tylko...
Zmieniła się nam definicja zabytku. Nie tak dawno temu zmieniła się nam definicja muzeum. Tutaj to wszystko jest bardzo dynamiczne. I wydaje mi się, że w myśli tych zmian absolutnie komiks jako dyscyplina, ale też jako konkretne przedmioty związane, zabytki ruchome związane...
Takie właśnie, jak możemy oglądać na wystawie teraz.
Absolutnie. Myślę, że plansze Jerzego Skarżyńskiego kwalifikują się do tej kategorii. To są zabytki ruchome i to wysokiej klasy, którym trzeba w związku z tym poświęcić bardzo dużo uwagi takiej również konserwatorskiej. To jest oczywiście jakiś problem w kolekcjach prywatnych, bo bardzo często ja uwielbiam kolekcjonerów, pracuję z nimi blisko, natomiast no, nie każdy z nich ma wiedzę o tym, jak prawidłowo przechowywać, jak się obchodzić z pracami. My się staramy w tym pomagać, wyjaśniać, czasami nawet wykonywać jakieś prace konserwatorskie pro bono, po to, żeby jednak te zabytki również w prywatnych kolekcjach, niekoniecznie z naszego zasobu, utrwalić, zabezpieczyć.
Te zabytki powiedziałeś, czyli ty
już tak myślę.
Tak?
No, ja jestem historykiem sztuki z tej już nowego chyba takiego pokolenia, które myśli bez tych takich barier, że to musi być sztuka dawna. Sztuka współczesna, sztuka XX wieku, jak najbardziej. No, my zbieramy w Muzeum Komiksu w Krakowie również prace współczesne, tworzone dziś, wczoraj, ale do tych dwudziestowiecznych przykładamy bardzo dużą wagę i no, w tematyce komiksowej mamy nie tylko oryginalne plansze, nie tylko szkice, nie tylko koncepty postaci, nie tylko prace na papierze, ale też obrazy na płótnie, na desce. Mamy w zasobach obiekty przestrzenne, figurki, produkty jakby wytworzone w jednym egzemplarzu, ale i masowo, też rzadkie bardzo. Był tutaj przede mną dyrektor Andrzej Petlej, który opowiadał o obrazach, o biżuterii, o mieczach, o tych wszystkich medalionach. Tak. Rzeczach, które nam się kojarzą z zabytkami tak jednoznacznie, ale rzeczywiście na przykład figurki bezrobotnego Frącka, porcelanowe, realizowane w latach 30. w fabryce porcelany w Orzeszu, są tak rzadkie. Może nie osiągają jeszcze kwot obrazów olejnych z XVII
wieku. Sandra Botticellego, jeszcze wcześniejszych.
No jeszcze wcześniejszych nawet, ale już są bardzo wartościowe i ta wiedza się staje coraz bardziej powszechna. To znaczy, by kupić dzisiaj oryginalną figurkę z lat 30. z Orzesza, przedstawiającą bohatera komiksowego, to trzeba zapłacić minimum te 10 tysięcy złotych, tak? Więc stąd też nasze różne pomysły.
Figurka ma kilka centymetrów.
Figurka ma kilka centymetrów, więc stąd nasze pomysły upowszechniania wiedzy i na przykład wypuściliśmy w ubiegłym roku reedycję figurek porcelanowych bezrobotnego Frącka na kuli z lat 30. Ponieważ formy się nie zachowały w czasie wojny, uległy zniszczeniu, to wykonaliśmy skan 3D tej oryginalnej figurki. Następnie model i nową formę odlewniczą i po prostu w porcelanie na nowo produkujemy limitowaną serię na wzorach przedwojennych, która kosztuje nie 10 tysięcy złotych, tylko 500 złotych i jakby każdy może sobie na nią, albo prawie każdy, pozwolić. Więc tutaj takie działania Muzeum Komiksu też podejmuje.
Tak, i a propos, ponieważ goni nas czas, ale ostatnie pytanie, jeśli pozwolisz, jeszcze zadam o działaniach Muzeum Komiksu, to 16 nowa prezentacja. Powiedz, co to będzie, bo to jest i publikacja, i wystawa jednocześnie.
Tak, 16 stycznia o godzinie 18 spotkanie promocyjne wokół albumu Jesteśmy Różni z serii Wykluczenia. Drugi tom naszej serii komiksowej poświęconej mniejszościom etnicznym, wyznaniowym i seksualnym w Polsce. Pierwszy w 2023 był poświęcony mniejszości czy społeczności LGBTQ+. 24 społeczności żydowskiej. W tym roku tworzymy komiks o społeczności romskiej. Jest to projekt realizowany we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym i Konsulatem Generalnym USA w Krakowie. I wspólnie mamy taki 5-letni projekt poświęcony właśnie mniejszościom. Autorami komiksu, który będziemy pokazywać 16, jest Tomasz Kątny, scenarzysta, i Anna Rabit, rysowniczka pochodzenia polskiego, żydowskiego, więc jak gdyby będąca
obywatelką świata.
Członkinią tej grupy interesariuszy, których dotyczy ten komiks, bo to jest dla nas bardzo ważne, żeby w miarę możliwości włączać osoby z tych środowisk w proces twórczy. Jeśli się nie da bezpośrednio w formie pisania scenariusza czy rysowania ilustracji, to przynajmniej w formie konsultacji społecznych, żeby jednak to były autentyczne historie, autentyczne problemy, choć ubrane w fikcyjną formę, to jednak, żeby dotykały tego, co jest żywe i ważne dla tych grup. Także zapraszam serdecznie na wernisaż plansz tego komiksu, na promocję samego komiksu, który można otrzymać za darmo u nas. Każdy, kto przyjdzie, na pewno dostanie komiks, nie zabraknie. Jest bardzo duży nakład zawsze, co roku. I oczywiście też dostanie rysunek w komiksie od autorki, podpis od scenarzysty. To jest zawsze bardzo fajne wydarzenie, którym zaczynamy każdy rok, bo możemy się spotkać I się cieszyć i celebrować wspólnie komiks. I mniejszości.
Tak, 16 stycznia o godzinie 18 Muzeum Komiksu, ulica Sarego, nie pamiętam.
7. Tam, 7. gdzie Teatr Bagatela.
Bardzo ci dziękuję. Artur Wabik z Muzeum Komiksu był moim i państwa gościem dzisiaj. Dziękuję za spotkanie. Justyna Nowicka, do usłyszenia.
Do widzenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.